apostołowie bardzo poważnie podeszli do nakazu świadczenia o swoim Zbawicielu. Zanim jeszcze poszli na cały świat głosić dobrą nowinę o Panu Jezusie Chrystusie. W Dziejach Apostolskich w 1 rozdziale i 21 wersecie czytamy takie słowa, które powiedział apostoł Piotr. Trzeba więc, aby jeden z tych mężów, którzy chodzili z nami przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał między nami, począwszy od chrztu Jana, aż do dnia, którym od nas został wzięty w górę, stał się wraz z nami świadkiem Jego zmartwychwstania. Zanim jeszcze apostołowie poszli na cały świat głosić dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, o Jego męczeńskiej śmierci na krzyżu, śmierci odkupieńczej, to już apostoł Piotr powiedział, że trzeba więc, podkreślając wagę i doniosłość tego, jak niezwykle ważne jest świadczenie, bycie świadkiem Jego zmartwychwstania. I potem, jak czytamy to, co działo się w Dzień Zielonych Świąt, w czasie tego święta Pięćdziesiątnicy, kiedy apostoł Piotr wygłaszał pierwsze kazanie, to co apostoł Piotr mówi, to drugi rozdział, pomiędzy 14 a 36 wersetem, całego fragmentu nie będę czytał, tylko niektóre. I apostoł Piotr mówi tak: wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili, mówiąc o Panu Jezusie, ale dalej 24 werset mówi: ale Bóg go wzbudził, rozwiązawszy więzy śmierci, gdyż było rzeczą niemożliwą, aby przez nią był pokonany. Tego to Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy świadkami jesteśmy. I znów apostoł Piotr podkreśla wagę i rangę bycia świadkiem Jego zmartwychwstania. Tego, że On został wzbudzony z martwych i tego, że żyje. Tak myślę, czy my dzisiaj, wierzący ludzie, uczniowie Pana Jezusa, też taką wielką rangę, taką wagę przykładamy do faktu związanego z bycia świadkiem Jego zmartwychwstania. To świadczenie o Panu Jezusie, o Jego śmierci, o Jego zmartwychwstaniu, to też składanie świadectwa, że On żyje. Mnie też porusza fragment zapisany w Dziejach Apostolskich w 25 rozdziale i 19 wersecie. I to świadectwo namiestnika rzymskiego, Porcjusz Festus, tak się nazywał. I on, składając pewną relację przed królem Agrypą, mówił o apostole Pawle, że Paweł utrzymuje, rzecz dotyczy jakiegoś Jezusa, i Paweł, o którym Paweł utrzymuje, że Jezus żyje. Porcjusz Festus mówi, że Jezusa, którego zabili, ale że Paweł utrzymuje, że Jezus żyje. Porusza mnie to, jak ktoś, kto nie był chrześcijaninem, postrzega kogoś, kto jest uczniem Pana Jezusa, którego świadectwem życia jest to utrzymywanie tego faktu, podtrzymywanie, akcentowanie i ogłaszanie. Jezus żyje. Piękne świadectwo. Oby tak o nas, inni, którzy nie są chrześcijanami, takie świadectwo wydawali. Jezus umarł, a wy cały czas utrzymujecie, że On żyje. Cóż to za siła, która to sprawia, to utrzymywanie, akcentowanie i podkreślanie. Czy to utrzymywanie, że Jezus jest żywy, że zmartwychwstał, jest aż tak ważne? Czy zmartwychwstanie Pana Jezusa musiało w ogóle mieć miejsce? Przecież możliwe byłoby takie rozwiązanie, że powrót Odkupiciela do nieba po Jego śmierci mógł również odbyć się, czy mieć miejsce, bez tego zmartwychwstania w ciele. Chrystus pozostałby nadal żywym, gdyby bezpośrednio po swojej śmierci jako duch wrócił do chwały swojego Ojca. Przecież zawsze, przez wszystkie wieki, przez wszystkie eony, jak to teologia nazywa, przed swoim wcieleniem On był żywy. On istniał. Istniał jako duch. Przed przyjęciem ciała jako człowiek On przecież istniał. Teologia mówi o preegzystencji Chrystusa. I jak czytamy też w Bożym Słowie, apostoł Piotr o tym mówił, Dzieje Apostolskie, 3 rozdział, 15 werset: i zabiliście sprawcę życia, którego Bóg wzbudził z martwych, czego my świadkami jesteśmy. Kogo zabiliście? Sprawcę życia. O kim to mowa? O Jezusie Chrystusie. Bo Bóg wzbudził go z martwych. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, w prologu czytamy o Słowie. I czwarty werset mówi: w Nim było życie, a życie było światłością ludzi. W Nim było życie. On jest sprawcą życia. On jest źródłem życia. Więc mógł po swojej śmierci jako człowiek w duchu, który zawsze był żywy, wstąpić do swojego Ojca bez konieczności tego, żeby ten grób okazał się pusty. I w tym względzie dalsza egzystencja w ciele po śmierci, wstąpienie na tron niebiański, w ogóle nie była potrzebna. Podobnie to zmartwychwstanie ciała, bo On był żywy, On jest źródłem życia. Ale jednak to właśnie zmartwychwstanie ciała w ciele Pana Jezusa Chrystusa stanowiło niezwykle ważny warunek realizacji odkupienia. Ponieważ jedynie zmartwychwstanie ciała jest pełnym następstwem zwycięstwa Odkupiciela nad śmiercią. Bez cielesnego zmartwychwstania Chrystus, wracając do nieba, nie zostałby objawiony jako zupełny zwycięzca nad śmiercią, jak prorokował Dawid, że nie zostawisz właśnie duszy w otchłani i on nie będzie oglądał grobu. Gdyby nie było zmartwychwstania w ciele, tylko w duchu, to Pan Jezus zatriumfował nad śmiercią jedynie duchowo i moralnie. Jego triumf nie byłby pełny, ponieważ my jako ludzie jesteśmy stworzeni z ciała, z duszy i z ducha. Gdyby zmartwychwstanie było tylko w wymiarze ducha, to tylko część istoty człowieka, również dusza i duch, bez ciała byłyby włączone w to odkupienie. Chrystus w ogóle nie zostałby objawiony jako zupełny zwycięzca nad śmiercią. Śmierć bowiem nie jest końcem egzystencji, ale rozwiązaniem i pewnym rozłączeniem tego związku ciała, duszy i ducha. Przezwyciężenie śmierci musiało więc zostać objawione jako przywrócenie tej jedności, czyli tego organicznego związku ciała, duszy i ducha. Ponowne zjednoczenie ciała, duszy i ducha bez cielesnego zmartwychwstania nie ma tego triumfu, nie ma tego zwycięstwa nad śmiercią. I pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, 54 werset mówi: a gdy to, co skażone, przeoblecze się w to, co nieskażone, i to, co śmiertelne, przeoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane: pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. 57 werset mówi: ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. To zwycięstwo nad śmiercią, to, że śmierć jest pokonana, właśnie dokonało się przez zmartwychwstanie w ciele Jezusa Chrystusa. I dlatego to ma szczególną wagę. Dlatego, że jedynie przez to zmartwychwstanie w ciele Pana Jezusa Chrystusa mogło zostać to dowiedzione, że śmierć została pokonana. Zmartwychwstanie w ciele to także bardzo potrzebny i ważny warunek związany z naszą wiarą. My dzisiaj określamy siebie jako ludzie wierzący, bo wiara jest ze słuchania przez zwiastowanie. List do Rzymian, 10 rozdział, od 14 do 17 wersetu: ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? A jak mają zwiastować, jeżeli nie zostali posłani? Jak napisano: o, jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny. Lecz nie wszyscy dali posłuch dobrej nowinie, mówi bowiem Izajasz: Panie, kto uwierzy w zwiastowaniu naszemu? Wiara wtedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Zwiastowanie jest związane z wiarą tych, którzy byli na samym początku. Człowiek, my dzisiaj jako jednostki, jako ludzie, wierzymy przez świadectwo Kościoła. Ale wiara Kościoła nie pojawiła się bez wiary tej pierwszej generacji, czyli bez wiary apostołów. Wróćcie do Efezjan w 2 rozdziale, w 20 wersecie apostoł Paweł napisał: zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. Jednak wiara apostołów, wiara uczniów po śmierci na krzyżu Pana Jezusa Chrystusa zupełnie się załamała, jak czytamy w świadectwach, które opisują ewangeliści. W Ewangelii Jana w 20 rozdziale i 19 wersecie czytamy: a gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie, drzwi były zamknięte, tam gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani, wszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich: pokój wam. Uczniowie po śmierci Pana Jezusa byli zamknięci w bojaźni i się usunęli na bok. Jak czytamy w tej samej Ewangelii o jednym z uczniów, o Tomaszu zwanym bliźniakiem, to co mówił: jeśli nie włożę palca, nie dotknę tych ran Pana Jezusa, to nie uwierzę. Więc w czasie po śmierci Pana Jezusa uczniowie byli raczej bez wiary niż z wiarą. Jak czytamy Ewangelię Łukasza, 24 rozdział, tam czytamy o dwóch uczniach, którzy szli w drodze do Emaus. Co o nich czytamy? Że byli przygnębieni. I Pan Jezus potem, rozmawiając z nich, mówi do nich o głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć. Napiętnuje ich brak wiary. W Ewangelii Marka w 16 rozdziale i 14 wersecie: na koniec ukazał się 11 uczniom, gdy siedzieli u stołu, i ganił ich niewiarę i zatwardziałość serca, że nie uwierzyli tym, którzy go widzieli zmartwychwstrzeszonego. Wiecie, uczniowie po śmierci Pana Jezusa raczej się wyróżniali brakiem wiary. Oni byli przygnębieni. Jak gdybyśmy też czytali, oni mieli zupełnie inne oczekiwania, czegoś innego się spodziewali. I myślę, że nastąpił głęboki kryzys ich wiary, bo mieli inne oczekiwania, inne plany, a nagle ich Pan i Mistrz, który w ich oczach był Zbawicielem, dał się zabić. I skończyły się ich nadzieje, skończyły się ich oczekiwania. Wszystko się rozpadło. I właśnie zmartwychwstanie w ciele było tym faktem, który na nowo rozbudził wiarę uczniów. To właśnie zmartwychwstanie Pana Jezusa spowodowało, że oni na nowo uwierzyli. Ewangelia Jana, 20 rozdział, 20 werset: a to powiedziawszy, ukazał im ręce i bok, i uradowali się wtedy uczniowie, ujrzawszy Pana. Potem 8 werset: a wtedy wszedł i drugi uczeń, który pierwszy przybiegł do grobowca, ujrzał i uwierzył. I pierwszy list Piotra, 1:21: którzy przez Niego uwierzyliście w Boga, który Go wzbudził z umartwych i dał im chwałę, dał Mu chwałę, tak, iż wiara wasza i nadzieja są w Bogu. To zmartwychwstanie, to zbudzenie zmartwych, wierzę, że było niezwykle istotnym wydarzeniem, które na nowo wzbudziło wiarę w uczniach. Bez cielesnego zmartwychwstania żaden myślący człowiek nie uwierzyłby w ukrzyżowanego, ponieważ jego koniec byłby sprzeczny z tym, co sam twierdził. W Ewangelii Mateusza w 16 rozdziale, w 21 wersecie czytamy: od tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych, arcykapłanów i uczonych w piśmie, że musi być zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych. W 17 rozdziale, w 23 wersecie Mateuszu: i zabiją go, ale on trzeciego dnia będzie wskrzeszony z martwych. I zasmucili się bardzo. Pan Jezus wielokrotnie sam mówił o własnej śmierci, ale też mówił o zmartwychwstaniu. I gdyby to zmartwychwstanie nie nastąpiło, to on sam okazałby się fałszywym prorokiem. On sam dałby przeciwne świadectwo własnym słowom. Jakże wierzyć komuś, kto mówi nieprawdę, kto sam o sobie stwierdza rzeczy, które są nieprawdziwe, gdyby nie było zmartwychwstania? Pan Jezus w Ewangelii Jana też w 2 rozdziale, 19 werset powiedział: zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję. I chwała Bogu, on odbudował. Więc zmartwychwstanie jest także tą pieczęcią, którą została przez Boga wyciśnięta na osobie i dziele swojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. Jak czytamy w liście do Rzymian w pierwszym rozdziale, trzecim, czwartym wersecie, właśnie o Panu Jezusie, o Synu swoim, potomku Dawida według ciała, który według Ducha Uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie, o Jezusie Chrystusie, Panu naszym. To także pieczęć. Zmartwychwstanie jest pieczęcią, jest gwarancją, jest czymś, co jest niezwykle pewne i wiarygodne. Także w wymiarze świadectwa proroków. Nie tylko świadectwa Pana Jezusa. W psalmie 16, 10 wersecie to Dawid mówi takie słowo: bo nie zostawisz duszy mej w otchłani, nie dopuścisz, by twój pobożny oglądał grób. Księga Ozeasza, 6 rozdział, 2 werset. Po dwóch dniach wskrzesi nas do życia, trzeciego dnia podniesie nas i będziemy żyli przed obliczem Jego. Słowa prorocze związane ze śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa. I Księga Izajasza, 53 rozdział, tutaj też piątek czytany, 8 i 10 werset. Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących, za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. Ale to Panu podobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo. Będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Jest mowa o jego śmierci i o jego życiu, że będzie żył długo. To jest wskazanie i świadectwo zmartwychwstania. I to właśnie zmartwychwstanie Pana Jezusa było pieczęcią tych słów proroczych, potwierdzeniem i zagwarantowaniem, że to, co Bóg wcześniej zapowiedział, stało się faktem właśnie poprzez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. I sam Pan Jezus mówił w 12 rozdziale Ewangelii Mateusza o znaku Jonasza. I Jonasz również był tym znakiem proroczym. Bo Pan Jezus powiedział: albowiem jak Jonasz był w brzuchu wieloryba 3 dni i 3 noce, taki Syn Człowieczy będzie w łonie ziemi 3 dni i 3 noce. Zmartwychwstanie jest także dowodem na to, że Jezus Chrystus jest Bożym Synem. W Ewangelii, w Dziejach Apostolskich, przepraszam, 13 rozdziale i 33 wersecie czytamy takie słowa o obietnicy, która została w Chrystusie Jezusie wypełniona. Wypełnił teraz Bóg dzieciom przez ich wzbudzenie nam Jezusa, jak to napisano w psalmie 2: Synem moim jesteś, dzisiaj Cię zrodziłem. Odniesienie do synostwa Bożego w kontekście Pana Jezusa Chrystusa jest tutaj, apostoł mówi o wzbudzeniu zmartwych, o wskrzeszeniu. To zmartwychwstanie jest także tym dowodem i tym potwierdzeniem Jego synostwa Bożego. List do Rzymian, 1 rozdział, 4 werset, który według Ducha Uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie, to właśnie mowa o Panu Jezusie Chrystusie. Są fragmenty, które mówią też o Jego królewskiej władzy. Dzieje Apostolskie, 13 rozdział, 34 werset. A to, że Go wzbudził z martwych, aby już nigdy nie uległ skażeniu, powiedział to tak: dał wam święte rzeczy Dawidowe, rzeczy pewne. To, co związane z Dawidem, królem, to królewski autorytet i królewskie wartości, królestwo, ta władza królewska Pana Jezusa, także tutaj, w tym kontekście, jest związana z Jego zmartwychwstaniem. Ale także to potwierdzenie Jego sędziowskiej władzy nad całym światem. Dzieje Apostolskie, 17 rozdział, 31 werset. Gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. I to, co dla nas też wierzę niezwykle ważne, to to, że zmartwychwstanie, którego pamiątkę dzisiaj świętujemy, jest gwarancją naszego przyszłego zmartwychwstania. Jest gwarancją też naszej przemiany, naszego przemienienia. Pierwszy list do Tesaloniczan, 4 rozdział, 14 werset, myślę, że doskonale znamy ten fragment. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. I potem kolejne wersety mówią, że my będziemy przemienieni. I też o tym w 15 rozdziale 1 do Koryntian byśmy czytali, w liście do Rzymian w 8 rozdziale, w liście do Filipian. Jest bardzo wiele fragmentów Bożego Słowa, które dają nam gwarancję i pewność, że to właśnie przez zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa, nasze zmartwychwstanie, moje zmartwychwstanie, Twoje zmartwychwstanie może być pewnikiem. Mamy tego gwarancję. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że wierzę, że my dzisiaj żyjemy w świecie, który zupełnie odchodzi od tego, żeby nadawać należytą rangę zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Jak wspomniałem na początku, uczniowie, zanim jeszcze zaczęli głosić Ewangelię, to uznali, że trzeba, żebyśmy byli, żeby jeszcze tego jednego człowieka wybrać, który byłby razem z nami świadkiem jego zmartwychwstania. To bycie świadkiem zmartwychwstania wtedy miało należytą rangę i wielką wagę. Dzisiaj myślę, że ta ranga jest dużo mniejsza. Ale na podstawie tych przytoczonych fragmentów, które mówią o zwycięstwie Jezusa Chrystusa i także mówią o naszym zwycięstwie, ludzi, którzy wierzą. Nasza wiara dzisiaj jest dzięki temu, że apostołowie uwierzyli, bo zobaczyli żywego, zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. I potem świadectwo Kościoła przyczyniło się do tego, że my dzisiaj wierzymy. Ja dzisiaj wierzę dlatego, że Pan Jezus zmartwychwstał, ukazał się apostołom i oni tą prawdę głosili. I byli gotowi za tą prawdę dać się zabić. Wobec tego, mając tą gwarancję, że zmartwychwstanie jest dla nas gwarancją naszej wieczności, naszego zwycięstwa nad śmiercią, naszego zmartwychwstania, ale także jest gwarancją naszej wiary dzisiaj. Chciałbym powtórzyć za aniołem, który w 28 rozdziale Ewangelii Mateusza, który dzisiaj tu był już na początku nabożeństwa, bo ten fragment czytany. Anioł, to są, wiecie, pierwsze słowa skierowane do ludzi, do kobiet, bo tutaj są dwie kobiety. To też ciekawe zjawisko. Maria Magdalena i druga Maria. One przyszły pierwszego dnia o świcie, aby obejrzeć grób. Pierwsze słowa po zmartwychwstaniu Jezusa, skierowane do ludzi, brzmiały tak. Wy się nie bójcie. Wiem bowiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo wstał z martwych. Jak powiedział, chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leży. Ten odwalony kamień nie był potrzebny dla Pana Jezusa, a był potrzebny dla ludzi, aby mogli wejść i zobaczyć to miejsce, gdzie on leży. Te pierwsze słowa, wierzę, że dzisiaj, w czasach, w których żyjemy, gdzie wszystko jest niepewne, niestabilne i jak wielu ludzi ulega strachowi, bojaźni i przeróżnego rodzaju lęki ma. Te słowa pierwsze po zmartwychwstaniu Jezusa skierowane do ludzi. Wy się nie bójcie. Tutaj możemy też rozważyć ten kontekst, wiecie, bo tu są też ludzie, którzy się, jak czytamy w wersecie 4, a strażnicy zadrżeli przed nim ze strachu i stali się jak nieżywi. Anioł nie kieruje tych słów do strażników, tylko do tych osób, które przyszły szukać Jezusa. Wy się nie bójcie, ale wy to się bójcie. Podstawą tego, żeby nie bać się dzisiaj, jest to, żeby szukać Jezusa. Tego, który żyje. Żeby być Jego świadkiem. Żeby dawać świadectwo temu i utrzymywać, jak apostoł Paweł, że On żyje. Nie musisz się wtedy bać. I wy się też nie bójcie, Zosiu i Krystian. Trwajcie w tym, że Jezus żyje. Że to On także was powołał do życia. Dał wam nowe życie. Duchowe nowe życie. Dał wam też zbawienie i życie wieczne. Dlatego, że On zmartwychwstał i żyje. Wy się nie bójcie. Ale ci, którzy nie szukają Jezusa, ci, którzy nie koncentrują się na Nim, ci, którzy nie mają serca dla Niego, to powinni się bać. Podobnie jak ci strażnicy. Zadrżeli ze strachu i stali się jak nieżywi. I anioł do nich nie kieruje tych słów. Tylko do tych, które przyszły, aby szukać Jezusa. z tych faktów, które wcześniej czytałem, wynikających z Bożego Słowa, zmartwychwstanie Pana Jezusa jest gwarancją naszej wiary. Wiecie, a wiara to jest wartość, której pisze apostoł Jan w swoim pierwszym liście, w 5 rozdziale i 4 wersecie. Zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara wasza. A ta wiara nasza nie byłaby możliwa, gdyby Jezus nie zmartwychwstał. To jest zwycięstwo. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa to zwycięstwo nad śmiercią. To nasza wieczność. Ale także nasza wiara. Wiara to wartość, która zwycięża świat. W tym świecie, w którym żyjemy, możesz być zwycięzcą. Tylko wtedy, kiedy jesteś osobą wierzącą i która jest skoncentrowana na Jezusie Chrystusie, który żyje. Wy się nie bójcie. Bez względu na to, co jeszcze nas tutaj w tym świecie spotka. Bo szukamy Jezusa Chrystusa. Na Nim się koncentrujemy i z Nim żyjemy. Dzięki Niemu żyjemy. I nie musimy się bać. Amen.